Tak, dzisiaj pozostajemy dalej w tematyce darów duchowych. Z darami duchowymi jest tak, że trzeba je wziąć od Boga i potem używać. Tak. Jeśli to co mówię, to jest, jeżeli nie będę brał tego od Boga, to co mówię, to jest dla mnie czysto teoretyczna wiedza, z którą prawdopodobnie za jakiś czas zapomnę, troszkę zostanie, w większości zapomnę. Dary duchowe są po to, żeby o nie zabiegać, o czym będziemy w dalszej części listu Pawła do Koryntian mówić, prosić Boga, zabiegać o nie, a kiedy już je mam, taki czy inny, to je używać. Jedno z moich ostatnich odkryć jest takie, że człowiek nie chudnie od posiadania orbitreka w domu. Wydawało mi się, że jak kupię orbitreka, to schudnę. Ale on stoi, a ja dalej gruby. Właśnie, to jest klucz. Trzeba używać, nie tylko mieć, ale używać. Więc najpierw trzeba wziąć od Boga, po pierwsze, a potem jak już mam, to trzeba używać. Bo od samego posiadania niewiele się zmienia. Więc one są potrzebne, żeby używać je. I dzisiaj chciałbym mówić najpierw o darze rozróżniania duchów, a potem o darze mówienia językami, dar tłumaczenia języków przy dalszej okazji omówimy, bo Paweł mówi o używaniu darów w następnej części, więc będzie tam wspominał o darze tłumaczenia języków, więc temat ten w dalszej części omówię. Więc dzisiaj o darze rozróżniania duchów. Paweł mówi, że jednym z darów, które Duch Święty udziela człowiekowi, to dar rozróżniania duchów. To jest dar, który ma na celu zdemaskowanie fałszywych duchów, które mogą kryć się za czyjąś służbą. I apostoł Jan otrzeźwia nas wierzących, żebyśmy nie byli naiwni, żebyśmy nie wierzyli każdemu duchowi i żebyśmy badali duchy, bo wielu fałszywych proroków przyszło na świat. Wielu fałszywych proroków z inspiracją demoniczną. Nie możemy być naiwni, tak jak diabeł ma dostęp do Bożego tronu, tak jego demony mogą działać podczas nabożeństw. Mówię, nie możemy być naiwni, bo czasem może nam się wydawać, że w miejscu, w którym Duch Święty działa, kiedy modlimy się, kiedy śpiewamy, kiedy przeżywamy Bożą obecność, że człowiek pod wpływem złego ducha nie uchowa się na takim nabożeństwie. Owszem, może. Niestety, może. To używanie tego daru powinno być związane z duchową dojrzałością. To nie może być lekkomyślny, błyskawiczny osąd człowieka w oparciu o uczucia. Nie może być związane z uprzedzeniem. Nie może to być człowiek, który po prostu na bazie swoich odczuć mam wrażenie, że to jest od Boga, a to jest od złego ducha i takie troszeczkę swoje wyśnienia opowiada. Dlatego używanie tego daru wymaga dojrzałości. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że duchowe niemowlęta nie są w stanie właściwie rozsądzać. Mogą to czynić dorośli, dojrzali, którzy mają wyćwiczone władze w rozróżnianiu dobrego i złego. Tego nie osiąga się po prostu w jednej chwili, jednego dnia. To nabywa się przez obcowanie ze Słowem Bożym. A więc nie uczucia, nie wyśnienia jakieś, nie wrażenia tylko jedynie, ale to Boże działanie, wynik całego procesu słuchania, głębokiego rozważania i wydawania głębokiej oceny przez dojrzałego, wierzącego człowieka. Musimy pamiętać, że działanie złego wcale nie jest na początku oczywiste. Każdy wiedziałby, że to jest diabeł, gdyby pokazał swoją prawdziwą twarz i jeszcze śmierdział siarką. O! Nikt by nie miał złudzeń, że to diabeł. Natomiast zwykle, ponieważ fałszywe duchy mogą przyjmować postać aniołów światłości, Paweł mówi nam, że i słudzy diabelscy mogą przybierać postać sług światłości. Mogą być ludźmi, którzy przez miłość bliźniego, czy żarliwość, czy przez pozytywne wrażenie wywołują sympatię u innych osób, a tak naprawdę ich służba, ich działanie może, za nimi może się kryć zwodniczy duch. W Nowym Testamencie mamy kilka przykładów. Ten najciekawszy zostawiłem sobie na koniec. Jednym z pierwszych przykładów, pamiętacie, kiedy Filip zwiastował w Samarii Ewangelię, pośród znaków i cudów niezwykłych pojawił się pewien człowiek, który miał na imię Szymon, zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał w zachwyt ludzi swoimi sztuczkami, które czynił. Ludzie nazywali go wielką mocą Bożą, wielką mocą Bożą. Liczyli się z nim, a on zapewniał im atrakcję. Kiedy Ewangelia była zwiastowana, kiedy przyszli apostołowie z Jerozolimy, oczywiście Szymon zrobił krok w stronę wiary, w stronę Boga, zobaczył, jak Duch Święty bywa udzielany. Notabene to jest też bardzo ciekawa wskazówka, o której już kilka razy wam wspominałem. On zobaczył, że Duch Święty, kiedy jest udzielany, to coś się dzieje. Gdyby nic się nie działo, nigdy by nie przyszedł do nich i powiedział: dajcie im mi tę moc, że kiedy ja włożę na kogoś ręce, że Duch Święty bywa udzielany. On dlatego, że widział, że wraz z napełnieniem Duchem Świętym coś się dzieje, on zapragnął również tej mocy dla siebie. Ale Piotr zareagował bardzo stanowczo i powiedział do niego, że nie ma w tym udziału, że musi całym szczerym sercem nawrócić się do Boga, żeby odpuszczony był jego zły zamysł, bo, powiedział Piotr, widzę, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Oczywiście możemy zastanawiać się, na ile to była trzeźwa, rzetelna ocena tego, co on zrobił, bo to wypływało oczywiście z oceny jego słów i jego postawy, ale to stwierdzenie, widzę, żeś pogrążony w gorzkiej żółci, może się wiązać z taką głębszą niż tylko z tego, co się widziało i co słyszało, oceną jego postaci, to wgląd w jego duchowe życie i ocena, która wynikała. Jesteś człowiekiem, który jest pogrążony w gorzkiej żółci w więzach nieprawości. Apostoł Paweł, kiedy przybył na Salaminie, o czym mówiliśmy ostatnio, wspominaliśmy ten przykład, kiedy pojawił się człowiek odwodzący prokonsula od wiary, utkwił w nim wzrok i powiedział: widzę, że o pełne oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski. Tak? Pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. I nastąpił sąd. Bóg osądził przez Pawła, o czym mówiliśmy, o działaniach mocy, ale te działania mocy były poprzedzone poznaniem jego serca. I apostoł Paweł wyraził to poznanie, które, kiedy patrzył na niego, Bóg dał mu poznanie. Też można by oczywiście powiedzieć, na ile to było ocena jego słów i jego działań, ale wygląda na to, że też, że to było coś głębszego niż jedynie ocena słów i gestów, ale wejrzenie w głębi jego życia i wyrażenie tego, wypowiedzenie tego, co apostoł Paweł widział. Jesteś pełen wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności. Jesteś synem diabelskim i jesteś nieprzyjacielem wszelkiej przewrotności. Duchowe wejrzenie i duchowa ocena tego, co było w życiu owego człowieka. Ostatni przykład z Nowego Testamentu, jaki chcę podać, jest najciekawszy, bo on jest najbardziej niebezpieczny. Jest najbardziej niebezpieczny. Zaraz zobaczycie, dlaczego jest niebezpieczny. Kiedy pamiętacie, że była taka sytuacja w Dziejach Apostolskich, że Paweł, kiedy szedł na modlitwę, szła za nimi pewna dziewczyna. Co ona mówiła? Pamiętacie, co ona mówiła? Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia, i czyniła to przez wiele dni. Można by powiedzieć alleluja. W końcu ktoś poznał, w końcu ktoś zrozumiał. W końcu darmowa reklama z ust tubylca. Ktoś zrozumiał i chodzi i na cały głos mówi prawdę. A co Paweł zrobił? Paweł przez moc Ducha Świętego wiedział, że to nie Duch Boży, a tak jak to zostało napisane, ona miała ducha wieszczego, dosłownie ducha pytona. Pyton to taki mitologiczny wąż, który miał strzec wyroczni delfickiej. Potem ta właśnie nazwa przeszła na wszystkich, którzy mieli ducha wieszczego, bądź takiego po prostu ducha wróżbiarskiego. I ona czyniła to przez wiele dni. I apostoł Paweł powiedział: rozkazuję ci w imieniu Jezusa, kiedy zwrócił się do owego ducha, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I wyszedł, a jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na zyski, bo chwycili Pawła i dalej rozegrały się dramatyczne sceny. Apostoł Paweł, mając Ducha Świętego, mając dar, mógł przejrzeć. Powiedziałem, że ten przykład jest najciekawszy, bo na pierwszy rzut oka wcale nie można było poznać, jaka to jest inspiracja. Na pierwszy rzut oka wszystko było dobrze. I to jest idea diabelstwa. I to jest idea tego, dlaczego potrzebujemy tego daru. Bo diabeł przychodzi w ukryciu. Bo diabeł przychodzi jako apostoł światłości. Bo diabeł przychodzi jako miły, sympatyczny, uprzejmy, chrystusopodobny człowiek. Żeby na koniec ujawnić, albo zwieść, w ogóle nie ujawniając. Paweł, posiadając właśnie ten dar rozróżniania duchów, wiedział, że pomimo tego, że wszystko wyglądało dobrze, wiedział, że wcale nie jest, że to nie jest dobrze. Słuchajcie, Bóg nie chce reklamy z ust diabła. Nigdy nie chciał. Bóg nie chce reklamy z ust diabła. Poza tym być może nie znamy wszystkich faktów, być może ta dziewczyna, bo ludzie pod wpływem złego ducha, szczególnie kiedy są tak jakby pochwyceni w jego działanie, potrafią robić, nienaturalnie się zachowywać, jakieś tiki robić, czy być może tak to wyglądało, że ona mówiła to, a przy okazji jeszcze od czasu do czasu jakieś miała dziwne reakcje. Może przerywała Pawłowi w trakcie mówienia. To po prostu stało się nieznośne dla apostoła Pawła. Dar rozróżniania duchów jest bardzo potrzebny w Kościele, żeby ustrzec Kościół. Znalazłem ludzie doświadczeni używający tego daru opisali jakby kilka pewnych elementów związanych z tym, z używaniem tego daru. W jaki sposób pojawia się w człowieku reakcja, Boża reakcja na to, co się dzieje. I takich kilka stopni przytoczę. Pierwszy to jest wewnętrzny niepokój, który pojawia się, to sygnał ostrzegawczy. Żyjemy w świetle różnych rzeczy, różnych pokojów i niepokojów, ale człowiek pełen Ducha Świętego powinien być zawsze wrażliwy na niepokój i zawsze powinien zadać sobie pytanie, jeśli pojawi się niepokój w twoim sercu, dlaczego on się pojawia. Oczywiście nadchodzi jest wiele nadużyć pokojów i niepokojów, ale mówię o dojrzałym człowieku wierzącym. Dojrzałym człowieku wierzącym, pełnym Ducha Świętego, kiedy pojawia się niepokój, warto zadać sobie pytanie, dlaczego ten niepokój się pojawia. Bo może mój umysł jeszcze nie analizuje, jeszcze do niego nie docierają pewne rzeczy, ale już Duch Święty ostrzega ciebie. Jeszcze nie wychwyciłeś błędu, jeszcze nie dostrzegłeś problemu, ale Duch Święty już ostrzega ciebie, że coś jest nie tak. Człowiek zadaje sobie pytanie, o co chodzi, czy wszystko jest w porządku. Drugim krokiem jest wewnętrzne roztrząsanie. Oczywiście z dużą dozą samokrytyki. Powinno zadać się szczere pytanie, czy nie darzę tej osoby sympatią, czy nie podoba mi się jej usposobienie, może nie podoba mi się jej ubiór, nie podoba mi się to, co mówi, czy to jest próba takiego trzeźwego spojrzenia na siebie, czy niepokój wobec sytuacji, czy wobec osoby przypadkiem nie wynika z uprzedzenia, bo uprzedzenia niszczy wiele rzeczy, niszczą trzeźwe osądy. Więc człowiek, który doświadcza tych sygnałów, powinien rozróżnić sygnał od własnych uprzedzeń. Trzeci krok jest związany z otrzymaniem przez Ducha Świętego pewności. Czasem temu towarzyszy wizja lub objawienie skrytości serca, o czym już mówiłem na tych przykładach. A czwartym stopniem jest zdemaskowanie fałszywego ducha. I przykład, to przykład z książki Reinharda Ulonski, on jest bardzo znamienny, dlatego właśnie jego wybrałem, pokazujący to diabelskie działanie w całej pełni. Pewien kaznodzieja miał sen, zobaczył scenę rozgrywającą się w swoim kościele, pojawił się mężczyzna, który promieniał miłością Jezusa i podobieństwem do Jezusa. Członkowie zboru natychmiast obdarzyli go zaufaniem, sympatią i w pewnym momencie zaczął się nawet bardziej liczyć niż kaznodzieja. Ale w tym śnie ów kaznodzieja widział, że w pewnym momencie zniknęło to podobieństwo do Jezusa i zobaczył siebie wołającego, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus. I w tym momencie w śnie widział, jakby miotacz ognia skierowany był w stronę tego człowieka i spadła jemu maska. I zaczął wykrzykiwać: Jezus był tylko człowiekiem, co was obchodzi? Ten człowiek ten sen opowiedział kościołowi, ale minął czas i wszyscy wszystko o wszystkim zapomnieli. I w pewnym, po jakimś czasie przyszedł do kościoła człowiek skromny, który siedział u drzwi, uprzejmy i przyjazny, który, kiedy modlił się, każde jego słowo wydało się na wagę złota, promieniał podobieństwem do Jezusa. Ludzie dowiedzieli się, że 3/4 swojego dochodu wysyła na pomoc rodzinie i przyjaciół w potrzebie. Zaczął imponować, wkrótce ceniono go bardziej niż pastora. I pastor zaczął odczuwać pewien niesmak, więc oczywiście badał swoje serce, czy to przypadkiem nie jest zazdrość, czy to nie jest uprzedzenie. I nadszedł pewien poranek, kiedy Bóg zaczął go ostrzegać. I on mówi, nie wiedział, co się ma wydarzyć, czy jakieś nieszczęście ma nadejść. Tego dnia brat miał kazanie do wieczerzy pańskiej i mówił z fragmentu, zobaczcie jaka przewrotność, z fragmentu w Starym Testamencie, już dość waszego pobytu na tej górze. To słowo Boże, ale diabelska interpretacja. Jego wykładnia była taka, że ta góra to Golgota, już dość przebywania na Golgocie, po co się nią zajmować, skoro krew Chrystusa już dawno wsiąkła w piasek. Jak długo będziemy chodzić wokół tej góry, teraz musimy pójść dalej. Sami słyszymy, jak straszne diabelstwo padało z ust tego człowieka. Ów kaznodzieja otrzymał wewnętrzny impuls ostrzegawczy i otrzymał polecenie duchu i zapytał owego człowieka: w imieniu mojego Pana pytam Cię, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I jego twarz wykrzywiła się, zaczął krzyczeć, że Jezus jest tylko człowiekiem i nie możemy mówić tylko o Nim, ale musimy uszanować Buddę, Krishna, i zaczął się trząść. Diabelski duch został zdemaskowany. Jak widzicie, ten przykład jest o tyle ciekawy, że gdyby diabeł przychodził z rogami i śmierdzący siarką, to nigdy by się nie dał nabrać. Problem polega na tym, że on w taki sposób nie przychodzi. On przychodzi jako anioł światłości, jako apostoł światłości, po to, żeby zwodzić i żeby niszczyć. Więc to a propos daru rozróżniania duchów, który jest potrzebny. I jeszcze jeden dar dzisiaj. Dar mówienia językami. To dar, ciekawe, że to jest najpowszechniejszy dar, a z drugiej strony dar, który wywołuje najwięcej kontrowersji, wokół którego narosło najwięcej nieporozumień, przez jednych traktowany za najmniej ważny, przez innych z kolei jako jedyny przejaw chrztu w Duchu Świętym. Moim zdaniem obydwie tezy są błędne. Bo mówienie językami wcale nie jest jedynym przejawem chrztu w Duchu Świętym. Widzimy, Nowy Testament mówi nam o kilku przejawach chrztu w Duchu Świętym. O mówieniu językami, prorokowaniu, ekstatycznym uwielbieniu Boga. Człowiek, kiedy przelewa się przez niego Duch Święty, jest napełniony, to wychodzą słowa przez usta. To było widoczne za każdym razem w dziejach apostolskich. Kiedy człowiek za pierwszym razem został napełniony Duchem Świętym, kiedy jego wnętrze się napełniało, aż w końcu znajdowało swój przelew, przelewało się przez usta. Jednym z przejawów było mówienie innymi językami, ale nie jedyny przejaw chrztu w Duchu Świętym, pierwszego napełnienia Duchem Świętym. Mówienie językami jest darem łaski ku modlitwie. Dyskredytowanie tego daru to dyskredytowanie modlitwy. Znaczy, jeżeli ktoś uważa, że ten dar jest najsłabszy i do niczego niepotrzebny, to uważa, że modlitwa jest niepotrzebna. Jest do niczego. Wokół tego daru, mówię, narosło wiele problemów, między innymi dlatego, że o tym darze wypowiadają się ludzie, którzy nigdy z nim nie mieli styczności. I najczęściej ewangeliczne chrześcijaństwo, które bardzo mądre, w innych miejscach bardzo światłe i bardzo celne, gdzieś tutaj w tych rejonach gubi się, bo nie ma doświadczenia. Ludzie mają wykładnie, że dar mówienia językami służy do ewangelizacji, bo cytują drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Ale tak naprawdę ewangelizacja w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale była tylko rykoszetem. Kiedy przelało się przez ich, kiedy ten przelew nastąpił i wyszły z ich ust inne języki, których oni się nie uczyli, to się okazało, że to były autentyczne języki i wypowiadane były autentyczne dzieła Boże. Dar mówienia językami to dar modlitwy w innym języku, niż człowiek się nauczył. To język, którym człowiek nigdy nie mówi. To jest język ludzki bądź anielski, ale język. Paradoksalnie czasami mogą być nawet, słyszałem zaskakującą historię, nawet czasem dwa słowa, dlatego on powoduje pogardę. Kiedyś słyszałem taką ciekawą historię, która trochę pomogła mi inaczej na to spojrzeć. Pewien inteligentny człowiek poprosił o modlitwę za niego, napełnienie Duchem Świętym. I kiedy ludzie się o niego pomodlili, wypowiedział dwa słowa i był zachwycony, że to się wydarzyło. To wywołało konsternację u modlących się, bo nie tego się spodziewali. Ale on był przekonany, wypowiadając te dwa słowa, że wydarzyło się i on opowiadał o tym, że Bóg napełnił go Duchem Świętym, bo wypowiadał dwa słowa. I to za każdym razem, kiedy on się tym dzieli, to wywoływało taką konsternację i trochę niesmak właśnie tych ludzi, którzy o niego się modlili. Na sprawę pewien człowiek spojrzał inaczej, kiedy po jakimś czasie gdzieś w jakiejś dziczy, nie pamiętam na jakim kontynencie przebywał, dawno już po tej sprawie i usłyszał, jak tubylcy wykrzykują te dwa słowa. Dopiero wtedy dotknęło go, że to są autentyczne, prawdziwe słowa, których tamten człowiek nigdy się nie nauczył. Tak na marginesie, diabeł potrafi być imitatorem daru mówienia językami. I to już mówiłem wam, że słyszałem kiedyś, to było normalnie program w telewizji, pokazywali kobietę, która nigdy nie uczyła się niemieckiego i która w transie mówiła po niemiecku. Bo oczywiście próbowano to tłumaczyć. Diabeł jest imitatorem Bożych dzieł. Dar mówienia językami. Jego zasadniczym celem jest modlitwa i o tym będę mówił, ale nie jedynym. Nie jedynym. Dar mówienia językami może być... Bo ktoś może zapytać, dlaczego w Dziejach Apostolskich drugim rozdziale ludzie, mówiąc innymi językami, wypowiadali wielkie dzieła Boże i posłużyło to przy okazji ewangelizacji. Oczywiście Piotr musiał wypowiedzieć ewangelizację, ale ludzie stwierdzili, że wypowiadają, że ci ludzie wypowiadają, głoszą wielkie dzieła Boże. A to dlatego, że Bóg potrafi na przeróżne sposoby używać daru mówienia językami. Między innymi sam Paweł o tym pisze, że dar mówienia językami może być proroctwem, kiedy jest ktoś, kto ma dar tłumaczenia, bardziej niż wykładania, bo to lepiej przetłumaczyć greckie słowo to jako tłumaczenie. Tak jak tłumaczy się, jak są tłumacze, tak? Ktoś rozumie to, co jest wypowiadane. Więc dar mówienia językami może być formą proroctwa dla Kościoła, jeśli jest ktoś, kto ten wykład tłumaczy. Ale zasadniczo, ja wiem, że dla tych, którzy modlą się innymi językami, to co ja mówię, jest tak naturalne i tak, że nawet nie ma o czym mówić, że to aż brzmi jak przynudzanie, ale dla tych, którzy nie mają doświadczenia, dar mówienia językami jest bardzo potrzebny, jest bardzo, bardzo ważny i zaryzykowałbym nawet tezę, choć apostoł Paweł wymienia, co też jest ważne, jest argumentem wcale, że nie wszyscy napełnieni Duchem Świętym muszą modlić się innymi językami, bo Paweł pyta, czy wszyscy modlicie się językami, czy wszyscy prorokujecie. Oczywiście, że nie. Ale Paweł mówi, pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, a jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Pragnąłbym, żebyście wszyscy modlili się innymi językami. Zaryzykuję tezę, że każdy może modlić się innymi językami. To nie musi być twój pierwszy dar i nie musisz go otrzymać podczas napełnienia Duchem Świętym, ale analizując Boże Słowo, to co mówi o tym apostoł Paweł, wyrażając swoje pragnienie i rozumiejąc tego, czym jest modlitwa, stawiam tezę, że każdy może mieć ten dar. Każdy. Bo jest potrzebny do modlitwy. W przekładzie Piotra Zaręby chciałbym przeczytać kilka fragmentów z 14 rozdziału, który pomoże nam nieco zrozumieć, czym jest mówienie innymi językami. W 14 rozdziale, w 2 wersecie Paweł mówi: bo kto językiem mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie słucha, gdyż w duchu wypowiada tajemnice. Kto mówi językiem, mówi w duchu, nie dla innych ludzi, w duchu wypowiada tajemnice. Kto mówi, 4 werset mówi, kto mówi językiem, buduje siebie. 5 werset mówi, pragnę, żebyście wszyscy mówili językami. 14 werset, jeśli bowiem modlę się językiem, duch mój się modli, natomiast mój rozum jest nieproduktywny. I to jest jeden z takich bardzo ważnych wersetów, kiedy modlisz się tym, używając tego daru, to nie przechodzi przez sferę rozumienia twojego umysłu. Oczywiście, że powstaje w twoim, gdzieś w duchu, w umyśle, nie będę tego rozbierał na części. Ale to nie przechodzi przez sferę poznawczą twojego umysłu, więc można by powiedzieć, twój umysł się nawet trochę nudzi, bo zupełnie nie wie, co człowiek mówi. 16 werset mówi, ponieważ jak błogosławisz w duchu, to w taki sposób zajmujący miejsce nieznajomego powie, to w jaki sposób zajmujący miejsce nieznajomego powie amen na twoje dziękczynienie, skoro nie rozumie, co mówisz. A jeszcze 15 werset. Co zatem? Będę się modlił w duchu, a także będę się modlił rozumem, będę śpiewał duchem, a także będę śpiewał rozumem. Jestem pewien, że wielu ewangelicznych chrześcijan zgorszyłoby się, kiedy zobaczyłoby Pawła śpiewającego innymi językami w duchu. To nie przypominałby nam tego Pawła, którego znamy i rozumiemy, ale Paweł mówi, ja modlę się duchem, czyli modlę się innymi językami, modlę się rozumem. Świadomy wypowiadam słowa modlitwy. Śpiewam duchem, to znaczy śpiewam, nie rozumiejąc, co śpiewam. Śpiewam duchem, ale śpiewam też rozumem. Robię jedno i drugie. Paweł mówi, dziękuję Bogu, że o wiele więcej mówię językami niż wy wszyscy. To jest zaskakujące stwierdzenie. Dziękuję Bogu, że modlę się innymi językami o wiele bardziej niż wy wszyscy, o wiele więcej niż wy wszyscy. Duch Święty daje duchowi ludzkiemu dar, który może być użyty w każdej chwili. To jest w przeciwieństwie do wszystkich innych darów, które pojawiają się z woli Ducha Świętego, tak jak dar uzdrawień czy dzieła mocy. Używając daru modlitwy do języków, możesz zacząć, kiedy chcesz, i możesz skończyć, kiedy chcesz. Mało tego, możesz zacząć śpiewać, kiedy chcesz, sam i możesz skończyć śpiewać, kiedy chcesz. Duch Święty daje człowiekowi dar. Dar do modlitwy, dar do wstawiennictwa, dar do budowania samego siebie. Jest bardzo potrzebny. I nie tylko dlatego, jego siła nie polega jedynie na tym, że modlisz się do Boga w języku, w którym nigdy nie zgrzeszyłeś, ale poddajesz się Duchowi Świętemu, który wie, czego potrzebuje do zbudowania ciebie. Czasem podczas modlitwy stajemy bezradni i nie wiemy, o co się modlić, jak należy, jak wstawiać się. Wtedy ogromną pomocą jest dar mówienia innymi językami. Poddajesz się Duchowi Świętemu, On wie, czego potrzebujesz. Jest bardzo potrzebny. I chciałbym dać przykład, który zaskoczy was, bo nie jest to przykład modlitewny, ale to przykład, jak bardzo pomocny potrafi być ten dar. Do pastora został przyprowadzony człowiek, jak się okazało zaraz, opętany przez złego ducha. Dlatego, że kiedy pastor powiedział mu, że Jezus może mu pomóc, jego twarz wykrzywiła się i zaczął dostawać drgawek, ręce mu zesztywniały, więc został wyprowadzony do pomieszczenia obok i leżąc na łóżku, ludzie modlili się o niego, pastor modlił się o niego, wiedział już, że ma do czynienia z opętaniem, a nie z żadną chorobą psychiczną. I kiedy modlił się i gromił, wyglądało, że jest to bezskuteczne. Im więcej modlił się, tym więcej ten człowiek szalał. I pomimo ogłaszania zwycięstwa Jezusa było tylko gorzej i nagle odczuł impuls Ducha Świętego i pytanie, dlaczego nie gromisz innymi językami? I kiedy zaczął to robić, mówi błyskawicznie, chłopakiem targnęło, głośno krzyknął, towarzyszyło temu widzenie, bo kaznodzieja zobaczył, jakby z karku wyszła jakby dym, który utworzył niewyraźną postać, która znikła i człowiek był wolny i pozostał wolny. Podobny przykład był taki, że ten sam kaznodzieja modlił się o kobietę opętaną z innym starszym zboru i im bardziej wyznawali zwycięstwo Jezusa i ogłaszali zwycięstwo Jezusa, tym bardziej demony krzyczały, to my jesteśmy zwycięzcami. I to rodziło frustrację. I znowu pojawił się ten sam impuls, dlaczego nie gromisz innymi językami. I mówi, jakby ktoś włączył światło. Kobieta została wolna. Mówi, towarzyszyło temu dziwne zjawisko, bo którego nie potrafi wytłumaczyć, że niemalże z każdego zęba tej kobiety poleciała krew. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego tak się stało. Ale się stało. Ale kobieta była wolna. Została uwolniona. Jest wiele przykładów, kiedy Bóg robił coś niezwykłego, coś dobrego, właśnie ludzi, którzy modlili się innymi językami. Wiele bojów duchowych, wstawiennictwa zostało zwyciężonego właśnie wtedy, kiedy człowiek przełączał się z modlitwy rozumem na modlitwę duchem, kiedy modlił się innymi językami i w pewnym momencie odczuwał ulgę, jakby coś się zmieniło. Nie wiedział co, ale coś się zmieniło. Że ten nastrój modlitwy się zmieniał i pojawiła się radość i ta modlitwa w bardziej taką radosną się przemieniała. Jakby obfitowało w niej dziękczynienie. I ludzie widzieli, że Bóg dokonał zmiany, dokonał zwycięstwa. Więc jest to bardzo potrzebny dar Kościołowi. Jeden i drugi dar rozróżniania duchów, a wydaje mi się, że dar mówienia językami, że każdy powinien modlić się o to, żeby ten dar mieć i go używać, bo jest potrzebny do budowania siebie samego w pierwszej kolejności, bo to jest dar, żeby samego siebie budować, żeby pójść na osobność, kiedy jesteś sam, otworzyć swoje serce przed Bogiem i zacząć modlić się duchem i modlić się rozumem, śpiewać duchem i śpiewać rozumem. Bóg daje dary dla wszystkich, którzy chcą tych darów. Apostoł Paweł mówi, że nie pozostajemy bezwolni, nie musimy siedzieć i czekać, ale zachęca nas, jak będziemy dalej czytać, starajcie się usilnie, zabiegajcie o dary duchowe, o coraz większe dary duchowe. Zabiegajcie, a szczególnie o to, aby prorokować. Bo jak powiedzieliśmy ostatnio, pośród wszystkich spektakularnych darów, których może byśmy pragnęli, Duch Święty uważa, że najbardziej dar, który jest potrzebny Kościołowi, to jest proroctwo. Zapraszam, powstańmy do modlitwy, jeśli ktoś chciałby się modlić.